Witaj w Roma Guide. Zanim spojrzysz w górę na słynne schody, popatrz na to, co masz tuż przed sobą: niską fontannę w kształcie na wpół zatopionej łodzi, ledwo wystającej z wody. Wygląda, jakby właśnie szła na dno. I to nie jest pomyłka ani fantazja artysty. To rozwiązanie problemu. Bo w tym miejscu woda z akweduktu płynęła ze zbyt małym ciśnieniem. Nie dało się zbudować fontanny z wysokimi, tryskającymi w górę strumieniami i woda nie miała siły wzbić się w powietrze. Architekt Pietro Bernini, ojciec słynniejszego Gian Lorenza, zamienił tę słabość w pomysł. Skoro woda ledwo sączy się przy ziemi, i niech fontanna będzie tonącą łodzą, z której woda po prostu się wylewa. Ograniczenie stało się formą. Posłuchaj jej przez chwilę. Ten łagodny szmer, nie huk, to dźwięk wody pokonanej, oswojonej. Pomyśl, ile razy w sztuce i w życiu najlepsze rozwiązania rodzą się nie z możliwości, lecz właśnie z ograniczeń. A teraz odwróć się od fontanny ku kamienicy po prawej stronie, u stóp schodów. W tym domu rozegrał się jeden z najsmutniejszych rozdziałów w dziejach poezji. Spójrz na okna tego domu po prawej, przy samych schodach. W jednym z tych pokoi, patrząc na te właśnie schody, umierał młody angielski poeta. Miał 25 lat. Nazywał się John Keats i dziś uważany za jednego z największych liryków języka angielskiego. Wtedy był niemal nieznany, schorowany, złamany przez krytyków, którzy zmiażdżyli jego wiersze. Przyjechał do Rzymu zimą w nadziei, że ciepły klimat uleczy jego gruźlicę. Zamieszkał tutaj, u stóp schodów, z jednym wiernym przyjacielem, malarzem, który opiekował się nim do końca. Keats wiedział, że umiera. Przez ostatnie miesiące nie był w stanie pisać. Słuchał tylko szmeru fontanny barkaci pod oknem tej samej, którą przed chwilą oglądałeś, i ten dźwięk wody towarzyszył mu w ostatnich tygodniach życia. Poprosił, by na jego grobie nie umieszczać imienia. Tylko zdanie: tu leży ktoś, czyje imię zapisano na wodzie. Gorzkie słowa człowieka przekonanego, że świat o nim zapomni, że jego dzieło rozpłynie się jak fale. Mylił się tak bardzo, jak tylko można się mylić. 200 lat później jego wiersze czyta się na całym świecie, a do tego domu i dziś małego muzeum pielgrzymują miłośnicy poezji. Stań tu chwilę i pomyśl o tej ironii. Człowiek, który umierał w przekonaniu, że jest nikim, słuchając plusku wody. Czasem nie mamy pojęcia, kim naprawdę jesteśmy i jak długo potrwa to, co po sobie zostawiamy. Teraz spójrz w górę, na to, po co przyszła większość ludzi, S35 stopni wznoszących się szerokimi, falującymi tarasami ku kościołowi na szczycie. Ale nazwa myli. To nie Hiszpanie je zbudowali. Sfinansował je francuski dyplomata, zaprojektował włoski architekt, a hiszpańskie nazwano je tylko dlatego, że obok mieściła się ambasada Hiszpanii. Cała Europa w jednych schodach. Przyjrzyj się ich kształtowi. Nie biegną prosto w górę jak zwykłe schody. Rozszerzają się i zwężają, rozdzielają na dwa ramiona i znów łączą, tworząc tarasy i zakola. Architekt zaprojektował je nie jako drogę, lecz jako scenę. Każdy stopień to miejsce, gdzie można usiąść, patrzeć i być widzianym. Od stuleci ludzie traktują je dokładnie tak, jako wielki teatr pod gołym niebem, w którym przechodnie są jednocześnie widzami i aktorami. Wejdź teraz powoli, tarasami w górę. Z każdym poziomem zauważ, jak zmienia się widok za tobą: plac robi się mniejszy, dachy odsłaniają się jeden po drugim. Schody są zaprojektowane tak, by nagradzać wspinaczkę nowym widokiem na każdym tarasie. Nie spiesz się. One nie służą do tego, by szybko wejść na górę. Służą do tego, by zatrzymywać się po drodze. Zatrzymaj się na chwilę w połowie i wyobraź sobie te schody wiosną. Przez kilka tygodni w maju ustawia się na nich tysiące doniczek z kwitnącymi azaliami i różowymi, czerwonymi, białymi. Szare kamienne tarasy zamieniają się w kaskadę kwiatów spływającą ku placowi. To jeden z najpiękniejszych widoków Rzymu, a trwa tylko moment w roku. A jeśli te schody wydają ci się znajome, choć jesteś tu pierwszy raz, to nie przypadek. Pojawiały się w niezliczonych filmach, najsłynniej w komedii o księżniczce, która ucieka od obowiązków i je lody właśnie tutaj, na tych stopniach, odzyskując na chwilę zwykłe życie. Ta scena sprawiła, że pokolenia turystów przychodzą tu z lodami, by poczuć tamtą beztroskę. Choć dziś jest pewien haczyk, od niedawna na schodach nie wolno siadać. Strażnicy pilnują, grożą mandaty. Te najsłynniejsze schody świata, stworzone właśnie po to, by na nich siadać, dziś można tylko przemierzać. Paradoks naszych czasów: chronimy zabytek przed tymi, którzy go kochają. Idź dalej, na sam szczyt. Wejdź na ostatni taras, odwróć się i złap oddech dosłownie i w przenośni. Stąd, z góry, rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków w historycznym centrum Rzymu. Wąska, elegancka uliczka biegnie prosto od stóp schodów w głąb miasta, a dachy, kopuły i wieże układają się aż po horyzont. To widok, dla którego warto było pokonać wszystkie 135 stopni. Za tobą wznosi się kościół z dwiema wieżami i Trinità dei Monti, świątynia francuska, dla której te schody zbudowano, by połączyć ją z placem na dole. A przed nim stoi egipski obelisk, pokryty hieroglifami. Ale uwaga, to hieroglify wykute przez Rzymian, którzy naśladowali egipskie wzory, nie do końca je rozumiejąc. Rzymski falsyfikat egipskiego zabytku, postawiony przy francuskim kościele, nad hiszpańskimi schodami zbudowanymi za francuskie pieniądze. Trudno o lepszy obraz Rzymu, miasta, które od 2000 lat miesza ze sobą wszystkie kultury świata. Stań tu jeszcze chwilę i spójrz w dół, na to, co przeszedłeś. U stóp schodów tonąca łódź Berniniego i okno, za którym gasł młody poeta. Pośrodku tarasy, na których siadały całe pokolenia. Na górze francuski kościół i egipski obelisk. To miejsce nie jest sławne dlatego, że coś wielkiego się tu wydarzyło. Jest sławne, bo przez stulecia ludzie po prostu lubili tu być i siadać, patrzeć, spotykać się, zakochiwać. Czasem najpiękniejsze miejsca to nie te, które o czymś świadczą, lecz te, które po prostu zapraszają, by się zatrzymać. Dziękuję, że byłeś z Roma Guide.